pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam na nasze rozmowy niedokończone. Temat biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Będziemy mówić o telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym na antenie telewizji Trwam. Witam serdecznie naszych gości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk. Kłaniam się księdzu profesorowi.
Szczęść Boże. Pozdrawiam przewodniczący... ojca, pozdrawiam widzów, pozdrawiam słuchaczy Radia Maria.
Dziękujemy. Przewodniczący dzieła biblijnego imienia błogosławionego Jana Pawła II. To właśnie to dzieło będzie ten telewizyjny Uniwersytet Biblijny prowadziło na naszej antenie. Ksiądz dr Adam Kubiś. Kłaniam się. Szczęść Boże. Boże. Wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i ksiądz dr Marcin Kowalski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Również wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Księże profesorze, jak słyszymy, dzieło biblijne rozwija się, kolejna inicjatywa. Teraz telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Kiedyś ksiądz profesor do nas przyjechał z taką propozycją, żeby zrobić coś więcej, jak to się, można powiedzieć, zrodziło, tak? Bo to jest, można być, dobry pomysł. My chcemy zaprosić do tego też i naszych widzów, konkretnych ludzi, konkretne zespoły, które ten program też będą prowadziły.
Więc pomysł ten i projekt zrodził się właśnie tutaj, w telewizji Trwam i w Radio Maria, w kontekście naszych programów, które już od kilku lat mamy szczęście prowadzić. Widzowie telewizji Trwam bez wątpienia bardzo dobrze kojarzą i znają program W namiocie Słowa Bożego, który moderatorzy dzieła biblijnego z różnych diecezji, co tydzień ktoś inny, prowadzą ze swoimi studentami czy członkami dzieła biblijnego, wyjaśniając kolejne teksty Pisma Świętego. Przypomnę, jest to taka lectio continua, czyli czytanie Pisma Świętego od Księgi Rodzaju przez Księgę Wyjścia, kolejne księgi. Aktualnie czytamy już Księgę proroka Izajasza, czyli praktycznie jesteśmy prawie w połowie tej wielkiej księgi Pisma Świętego. A drugie miejsce to oczywiście studio Radia Maria, w którym te same zespoły moderatorów diecezjalnych dzieła biblijnego, biblistów, podkreślam, świetnie przygotowanych, z różnych diecezji, z różnych ośrodków akademickich, prowadzą w każdy piątek o 18:15 audycję Szukając Słowa Bożego. W trakcie tej audycji, jest ona nadawana na żywo, słuchacze Radia Maria stawiają bardzo wiele pytań, różnorodnych pytań, nie tylko związanych z komentowanymi na daną niedzielę tekstami Pisma Świętego, ale również pytaniami dotyczącymi całego Pisma Świętego. Stąd też od dłuższego czasu w moim sercu i w sumieniu rodziło się coraz większe pragnienie, by mając tak wielki potencjał w postaci świetnie wykształconych biblistów polskich. Przeżywaliśmy ostatnio, notabene Radio Maria, telewizja Trwam robiły serwisy, nawet transmisję bieżącą z 50. Sympozjum Biblistów Polskich. Do naszego stowarzyszenia biblistów należy 287 osób.
To potężny zespół.
Potężny zespół osób, z czego około 100 osób to są doktorzy habilitowani, a więc osoby mające już wszelkie upoważnienia i naukowe, i kościelne do samodzielnej interpretacji Pisma Świętego.
Ja może aktualnie jest nas 304, bo ostatnia legitymacja.
To twoja ostatnia legitymacja, ale ona nie oddaje aktualnego stanu, ponieważ z tej 304 liczby trzeba odjąć tych biblistów, którzy już przeszli do wieczności po prostu, więc jednak moja wiedza jako wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów jest troszeczkę dokładna, ale bardzo się cieszę, że ksiądz Marcin cieszy się tą właśnie przynależnością do Stowarzyszenia Biblistów Polskich jako właśnie 304 w kolei zapisany, ostatni rzeczywiście na ostatnim zebraniu zarządu przyjęty. Właśnie mamy szczęście gościć w studio telewizji Trwam biblistów najwyższej klasy, mimo że bardzo młodych, obydwaj po studiach specjalistycznych w Rzymie i w Jerozolimie z doktoratami nauk biblijnych, a więc świetnie przygotowani. To ciężka praca, kilkuletnia, 8 czy mniej, czy więcej lat. I mając taki...
No tak, jechaliśmy do studia tutaj razem, to tak pytałem o te życie na walizkach, tak 10 lat na walizkach. Z racji podejmowanych studiów, podejmowanych teraz już wykładów.
Tak, to jest niesamowicie ciężka praca, studia biblijne, ale ona przygotowuje właśnie do samodzielnego już interpretowania, samodzielnego i odpowiedzialnego, bo czytamy Pismo Święte nie sobie i muzom, czy nie w imię własnych jakichś hipotez, teoryjek, którymi człowiek chciałby zdobyć popularność. Niektórzy niestety tak uprawiają, ale... uprawiamy biblistykę, czyli interpretację Pisma Świętego w Kościele i dla Kościoła. I dla człowieka, który jeszcze nie wierzy, a chcemy mu przybliżyć skarbiec objawienia najlepiej, jak to tylko możliwe, z poczuciem całej odpowiedzialności za to, że odpowiadamy za rodzącą się wiarę człowieka. A więc to są te właśnie inspiracje, które sprawiają, że powstaje biblijny, telewizyjny Uniwersytet Biblijny, jeżeli ojciec pozwoli, jeszcze taki osobisty akcent przez całe moje życie i studia biblijne i potem wykłady w seminarium w Kielcach i na Kulu towarzyszyła mi modlitwa mojej świętej pamięci mamy. Kilka tygodni temu odeszła do Pana i przeżywając z nią razem całe wakacje, modląc się, postanowiłem, że to pragnienie serca po prostu będziemy realizować, ufając w jej wstawiennictwo i wstawiennictwo wielu innych osób, o które prosimy też widzów i radiosłuchaczy, ponieważ przedsięwzięcie, które rozpoczynamy, jest przedsięwzięciem ogromnym, wymagającym zarówno wielkiego nakładu sił merytorycznych, poświęcenia czasu, otwarcia studia, zaangażowania widzów i słuchaczy, bo na to bardzo liczymy. Dopiero wtedy ta inicjatywa ma swój pełny sens, nie jest jedynie ćwiczeniem akademickim.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, chcemy mówić o telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Jeszcze takie ważne punkty: inauguracja, cele, program, wykładowcy i studenci. Oczywiście to wszystko będzie miało miejsce. Chcielibyśmy mówić o celach, o przyczynach, o pewnych motywach tego, że takie dzieło będziemy podejmowali na naszej antenie. Temat: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To przynaglenie, to co Chrystus mówi do nas, przede wszystkim, jak ksiądz profesor zaznaczył, do tych, którzy podejmują się najpierw studiowania też Pisma Świętego, a później chcą być przewodnikami. Księże Adamie, nakaz samego Chrystusa, jak mamy go rozumieć, czy do kogo on jest skierowany? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Owszem, to są może słowa świętego Pawła, ale pamiętamy, że gdy Chrystus żegna się ze swoimi apostołami po swoim zmartwychwstaniu, to jest koniec Ewangelii Mateusza, mówi do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, tak mamy przynajmniej w przykładzie najbardziej nam znanym, Biblii Tysiąclecia. Jeżeli sięgniemy po tekst oryginalny, tekst grecki, wiemy, że tam jest czasownik matketeuzate, który oznacza od matthetes, czyli uczeń, czyńcie uczniów. Idźcie na cały świat i spośród wszystkich narodów świata czyńcie uczniów. Sprawiajcie, aby inni stawali się uczniami, pod warunkiem, że wy sami wpierw tymi uczniami staliście się. I jeżeli śledzimy Ewangelię, życie Chrystusa, jego publiczną działalność, widzimy, że Chrystus wybiera sobie pewnych uczniów, stara się z nimi być. Sam początek Ewangelii świętego Jana jest przepiękny, kiedy ci uczniowie pytają, gdzie mieszkasz, mistrzu, on ich zabiera do siebie, do domu, i w tej szkole Jezusa, trwając przy nim, w jego domu, tak można powiedzieć, oni stają się jedno z nim, stając się jakby drugim Chrystusem. I o to chodzi. Być uczniem to tak naprawdę stać się Chrystusem po części. Co potem pięknie powie święty Paweł, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc człowiek tak zmieniony, czyli ten uczeń, ma potem, powiedzmy, taką wewnętrzną moc, jest tym Chrystusem, ma tego Chrystusa w sobie, żeby później czynić innych takim samym, kim jest on właśnie. Przypominają mi się takie fragmenty Ewangelii, że kiedy zauważmy, Chrystus wraca ze swoimi uczniami bardzo strudzony, po całym dniu głoszenia, uzdrawiania. Nawet nie mieli czasu na posiłek i dobijają łodzią do brzegu, i wówczas Jezus widzi potężne tłumy. Jezus lituje się nad nimi, wysiada z tej łodzi i zaczyna ich nauczać. Nawet to jest niesamowite, przed rozmnożeniem chleba, zanim da im jeść, on zaczyna ich nauczać. Nauczanie jest pierwsze, to jest jakiś niesamowity klucz żeby zobaczyli, że wpierw niż jakaś praca charytatywna, caritas diecezjalna, czy jakaś praca socjalna, jest tak naprawdę nauczanie, to jest klucz, to jest w ogóle najważniejsze zadanie, jakie nam Chrystus zostawił. I ta inicjatywa telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego dokładnie wpisuje się w to wezwanie Chrystusa. Kiedyś też Jezus bardzo mocno powiedział w nakazie misyjnym, 10 rozdział Ewangelii Mateusza: co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Można powiedzieć, że takim dzisiejszym dachem to jest telewizja, to jest internet, czy wszelkie inne media, które możemy użyć i możemy głosić Ewangelię. Mam też w pamięci takie słowa księdza Franciszka Blachnickiego, też wykładowcy KUL-u swego czasu, założyciela ruchu Światło Życie, który powiedział, iż takim zadaniem chrześcijanina jest pozostawić po sobie przynajmniej 10 uczniów. On to dokładnie odnosił do kapłana. Byłoby cudownie, mówił, gdyby kapłan pod koniec swojego życia mógł powiedzieć, że zostawił 10 uczniów. Pod warunkiem oczywiście, że sam tym uczniem był i pozostawia po sobie 10 uczniów. Wówczas, mówi, świat byłby zewangelizowany. Więc to jest nasze zadanie, prawda? Czyni sobie uczniem, ale pod warunkiem, że sam wpierw stałem się uczniem.
Czy czynienie uczniów i nauczanie, to jest podstawa. Księże Marcinie, przykład apostoła, te biada mi te wszystkie słowa, które kierował do pierwotnych gmin, to całe przepowiadanie świętego Pawła jest pewnie dla nas i wzorem, i tutaj święty Paweł podczas tego uniwersytetu naszego biblijnego na antenie telewizji Trwam będzie nam towarzyszył i będzie dla nas ogromną zachętą.
Właśnie, może jakoś w logo się nawet znajdzie apostoł narodów. Może był takim prekursorem właściwie głoszenia w miejscach, które nazywamy nawet dzisiaj areopagami, współczesnymi areopagami. Nie bał się głosić Słowa Bożego w Atenach, występować nie tylko w synagogach, ale także na agorach, czyli w takich miejscach, gdzie publicznie słuchano filozofów, czy gdzie spotykały się także elity intelektualne. To był rzeczywiście człowiek, którego o którym mówił ksiądz Adam, który najpierw stał się podobny do Chrystusa, najpierw stał się jego uczniem, właściwie zdobyty przez niego w drodze do Damaszku, już z pewną formacją także biblijną, czy bagażem doświadczenia. Faryzeusz, bardzo gorliwy, który całą gorliwość faryzejską później przelał właściwie w głoszenie, w ukochanie Jezusa i w ukochanie Jego słowa. Mimo że w listach Pawła niewiele jest bezpośrednich cytatów z Ewangelii Jezusowych, to cały ten apostoł właściwie odzwierciedla w sobie i Jezusa, i Jego gorliwość w głoszeniu słowa. Ta litość, także, o której mówił ksiądz Adam, to jest bardziej zrozumienie tego współczesnego świata, który jak niczego innego potrzebuje słowa. No, Paweł na wiele sposobów także wspomina o tej swojej motywacji głoszenia słowa, która dla nas jest i cenna, i nieustannie aktualna. Przede wszystkim listy do Koryntian. To jest taka dobra lektura dla wszystkich, którzy chcą w sobie rozbudzić ogień głosiciela, czy żarliwego apostoła Słowa Bożego. To nie tylko księża powinni czytać te listy, oczywiście. To dla wszystkich nas jest kapitalny materiał. Paweł w liście do Rzymian pisze o tym, że nie wstydzi się Ewangelii, a jeszcze mocniej w liście do Koryntian, to jest pierwszy list do Koryntian, 9:16, mówi: nawet ja nie chlubię się Ewangelią, bo ona jest dla mnie, jest na mnie nałożonym obowiązkiem. Biada mi, gdybym jej nie głosił. To jest bardzo ciekawe zdanie i bardzo ciekawe miejsce, w którym Paweł właściwie przedstawia swój apostolat, porównując
go... że on to tak odbiera, nie jako ciężar, tylko, prawda, takie... nie może być inaczej, tak?
No ciekawe właśnie, to jest bardzo ciekawe. Trochę ciężaru chyba w tym jest, ale to taki ciężar gatunkowy, który on czuje, nie taki, który przygniata tego i odbiera radość głoszenia na pewno, ale czuje na sobie jakiś ciężar Bożej misji, którą Pan mu włożył, i to jest bardzo poważna odpowiedzialność. Paweł porównuje się z innymi, którzy głoszą Ewangelię w Koryncie, tymi, którzy czerpią z niej zyski także. Opowiada w tym 9 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jak on z wszystkiego się praktycznie wyrzekł. Nie bierze ze sobą nikogo w tę podróż ewangeliczną, kto by mu pomagał, tak jak inni apostołowie. Nie korzysta z zysków czy pieniędzy wspólnoty, bo jedyną zapłatą dla niego jest właściwie głoszenie Ewangelii. Nawet nie chlubi się z niej, tak jak inni, którzy zajmują pierwsze miejsca we wspólnocie, z racji tego, że są głoszącymi. Paweł mówi: to jest dla mnie obowiązek. I używa tu takiego słowa greckiego ananke, które oznacza fatum po prostu.
Konieczność.
Grecy używali tego słowa, żeby powiedzieć, że ciąży nad nimi jakieś boskie zrządzenie,
los,
które będzie ich prowadziło, czy jeśli którego nie wypełnią, to skończy się fatalnie po prostu. Dawe używa takiego słowa właśnie w tym kontekście guai, którego Jezus używa, mówiąc o miastach Korozaim, Betsaido, biada ci Korozaim, biada ci Betsaido. Paweł tam czuje chyba trochę takiego ciężaru, w którym płonie też ostrzeżenie: Pawle, jeśli nie wypełnisz tej misji, bramy Królestwa Bożego pozostaną zamknięte nie tylko dla innych, którym nie głosiłeś być może, ale dla ciebie samego. Biada mi, gdybym nie ogłosił Ewangelii, bo jest dla mnie przynagleniem od Pana. Nie tylko dzielę się z nią, bo to jest mój największy skarb, to jest piękna, pozytywna motywacja, ale także to jest moja droga zbawienia. Paweł VI bardzo pięknie pisał o tym, kiedy po soborze mówił o nowej ewangelizacji. Paweł VI mówił: być może Bóg znajdzie jakieś sposoby zbawienia dla tych, którym nie będziemy głosili Ewangelii, ale czy my sami, nie głosząc słowa i nie kochając go, zbawimy się? To jest ogromny znak zapytania i właśnie ten znak zapytania pobrzmiewa tutaj w tym Pawłowym przynagleniu: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mnie osobiście.
Paweł VI, papieże, biskupi, Kościół, ten depozyt wiary, tak? To tutaj też stąd słyszymy, księże profesorze, to przynaglenie, ten kolejny motyw do tego, że
właśnie,
chcemy podejmować
naukę. Oprócz tych doświadczeń w studio telewizji Trwam, w namiocie Słowa i w studio Radio Maryja, w programie Szukając Słowa Bożego, czy te osobiste postanowienia, o których wspomniałem wcześniej z ostatnich wakacji, to takim decydującym absolutnie momentem jest adhortacja posynodalna, Verbum Domini, i synod biskupów, którego ona jest pokłosiem. Przeżywaliśmy bardzo ten synod, tę adhortację, oczekiwaliśmy na nią, ale gdy się tak przyjrzy naszej praktyce życia Kościoła w Polsce, to trzeba by zapytać właśnie, co w naszym działaniu kościelnym, nauczycielskim z tej adhortacji rzeczywiście realizujemy. I tutaj w tej adhortacji dzieło biblijne stara się, błogosławione przez papieża Benedykta, wcześniej przez błogosławionego Jana Pawła, o czym mówiłem już kilka razy, czujemy się też wewnętrznie zobowiązani do posłuszeństwa wobec głosu papieża Benedykta, który nam błogosławił, zwłaszcza w kontekście niedziel biblijnych, tygodnia biblijnego, by brać na serio jego zachęty i wręcz wskazówki, nakazy po prostu, bo one są pisane oczywiście w stylu bardzo takim uprzejmym, niemniej adhortacja to jest naprawdę, no tak jak tu ksiądz Marcin mówił, poważne wezwanie, zobowiązanie po prostu dla Kościoła. To nie są dywagacje papieża, który dla zabicia czasu usiadł i napisał sobie kolejną książeczkę, prawda? I w tejże adhortacji, Verbum Domini, znajdujemy przede wszystkim dwa takie bardzo cenne odniesienia, które bezpośrednio dotyczą po prostu głoszenia Ewangelii, wykładania prawd dotyczących Pisma Świętego właśnie w telewizji i w radio. Mianowicie pierwsze, to jest zapisane w trzeciej części adhortacji, Verbum Mundo, czyli po prostu
słowo świata.
Właśnie, posłannictwo Kościoła, głoszenie Słowa Bożego światu, dzisiaj światu. I w punkcie 113 Ojciec Święty za ojcami synodalnymi odnosi się do współczesnych mediów jako tych właśnie miejsc, gdzie Ewangelia powinna być głoszona i wyjaśniana. Między innymi mówi właśnie o środkach przekazu, odnosi się do internetu i przede wszystkim pisze tak, że w świecie mediów, internetu, telewizji, na milionach monitorów mogą pojawiać się miliardy obrazów na całym świecie, ale powinno na nich być również widoczne oblicze Chrystusa i słyszalny Jego głos. Bowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również dla człowieka. I tutaj odkrywamy też ogromny sens właśnie misji telewizji Trwam w tym wielkiej panoramie kanałów telewizyjnych. Konieczny jest taki kanał, gdzie to oblicze Chrystusa, czy to cierpiącego, czy nauczającego, czy modlącego się, jest pokazywane po prostu. Bo jeżeli w tej panoramie mediów, zwłaszcza na słynnej już platformie, nie będzie miejsca dla Chrystusa, to cała ta platforma, wcześniej czy później, jak pisze papież, nie będzie też platformą dla człowieka. Tam nic godnego człowieka nie będzie po prostu. To będą wszystko programy antyhumanistyczne, humanistyczne, mówiąc delikatnie po prostu, antyludzkie. I to jest to pierwsze wezwanie bardzo konkretne, którym czujemy się po prostu przynagleni. Drugie natomiast znajduje się we wcześniejszym punkcie, 96 tejże adhortacji, gdzie Ojciec Święty mówi o potrzebie nowej ewangelizacji. Nie będę tutaj podejmował tego tematu, ale przede wszystkim zauważa, że istnieją miliony ludzi, którzy jeszcze nie poznały dobrej nowiny, ale też wielu chrześcijan, którzy potrzebują na nowo głoszenia Słowa Bożego, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Bożej. Co więcej, papież dodaje, że te miliony chrześcijan dzisiaj potrzebują przekonać się o skuteczności Słowa Bożego. Należy mówić na nowo bez lęku, z przekonaniem, licząc na wsparcie łaski Bożej, niezmordowanie głosić dobrą nowinę, by ci ludzie odkryli na nowo, jak fascynujące jest naśladowanie Chrystusa. A wcześniej mówi, że to są ludzie dzisiaj poddani wielkiej presji laicyzacyjnej. Jeżeli nie będzie takiego medium, a zwłaszcza w tym medium takich właśnie programów, które tę Ewangelię i moc Bożą, łaskę Bożą, sens Boży, który ona przynosi, będą ludziom prezentować, no to nawet te miliony chrześcijan, które są w naszej ojczyźnie, raczej tak trzeba powiedzieć, nie ma milionów ludzi niewierzących czy nieznających w ogóle Pana Boga, Chrystusa czy Ewangelii. Są raczej właśnie miliony chrześcijan, które często upadają pod tą wielką presją laicyzacji, dechrystianizacji, która się dokonuje nawet właśnie w sąsiednich kanałach telewizyjnych czy gazetach.
Jeśli mogę dopowiedzieć, myślę, że trzecią bardzo ważną motywacją też, o której wspomina papież, jest potrzeba dzisiaj apologetyki, na którą Uniwersytet Biblijny, Telewizyjny Uniwersytet Biblijny będzie też odpowiadał. Dzisiaj mamy też do czynienia, i to się robi bardzo subtelnie, także na wiele sposobów w internecie na przykład, albo w programach tak zwanych popularnych, religijnych, wykrzywia się zupełnie przesłanie ewangeliczne. Trywializuje albo nawet wprowadza wręcz nieprawdziwe wiadomości. Podam przykład dzisiaj może, bo jadąc pociągiem do Torunia tutaj otrzymałem maila od mojego zaprzyjaźnionego księdza, pasterza Kieleckiej Wspólnoty Dobrego Słowa i Eucharystii, księdza Leszka, który przysłał taką informację o Ewangelii, o fragmencie Ewangelii odnalezionej jakoby przez zespół naukowców i ocenionej przez tenże zespół naukowców jako autentyczna, według której Jezus oczywiście miał żonę, czyli Marię Magdalenę. Wypowiadają się tam oczywiście ze Stanów Zjednoczonych poważne autorytety, profesorzy Biblii, archeologii i dopiero na końcu samym podaje się nikt nieznaczącą według autorów informację o tym, że jest to tekst gnostycki z IV wieku. Ktoś, kto nie orientuje się w ogóle w tematyce, czy nie wie, że te teksty są fabrykowane długo, długo już po tym, jak powstały autentyczne Ewangelie. Oczywiście przyjmie autorytet profesorów.
Tylko zobaczmy później, jak to też jest.
Bo nie wie, że tekst Biblii Tysiąclecia, który mamy, jest drukowany, przekładany z uwzględnieniem papirusów sięgających początku II wieku. A metoda Formgeschichte dowodzi, iż zapisane tutaj nauczanie Chrystusa jest naprawdę wiarygodnym historycznie odbiciem jego rzeczywistego historycznego nauczania i działania po prostu.
Odnosząc się jeszcze do tego odkrycia tego koptyjskiego papirusu, to trzeba powiedzieć, oddać sprawiedliwość naukowcom. To zrobiła pani profesor Karen King z Harvard Divinity School z Bostonu, że ona, która opublikowała ten tekst i przetłumaczyła w pierwszym już zdaniu na webpage w internecie harvardzkiego Wydziału Teologicznego, znaczyła, że ten tekst nie mówi o żonie Jezusa. Ale media oczywiście, dlatego że tam jest to słowo użyte, moja kobieta lub moja żona po koptyjsku, oczywiście, i mówi to Jezus, nie wiadomo, może to być nawet samica zwierzęcia, to słowo też ma takie znaczenie, już się...
Tak, media podały to już jako sensację związaną z Marią Magdaleną i żoną, więc na tego rodzaju potrzeby też będzie odpowiadał Uniwersytet Biblijny, w którym będzie też mowa o przecież...
I o czym mówi też Verbum Domini, że chrześcijanie, biskupi, kapłani, duszpasterze, ale też uczeni, bibliści są zobowiązani po prostu odpowiadać. Dzisiaj przyjęliśmy zbyt bardzo postawę takiego właśnie wyniosłego milczenia, niezauważania, pomijania, prawda? Podczas gdy takie właśnie wrzutki medialne rozdmuchane wykrzywione, wykrzywiają też sumienia i świadomość, nawet chrześcijan, nie mówiąc o ludziach niewierzących.
Ksiądz profesor wspomniał o tej płaszczyźnie mediów. My też dzisiaj mamy świadomość tego, że tworzymy kulturę, żyjemy, wywodzimy się z jakiejś kultury. W adhortacji, którą ksiądz profesor wspomina, Verbum Domini, napisano, że właśnie Biblia jest takim kodem kulturowym. Jak my to mamy rozumieć? Czy na ile właśnie nasze pochylanie się nad Słowem Bożym pomoże nam zachować tą właściwą kulturę, bo tutaj też się jako ludzie określamy, tak? My się też zaczynamy z kimś dzielić, jest to jakaś przestrzeń, w której jesteśmy w relacji, tak jak do Pana Boga, tak i do siebie w konkretnej wspólnocie, księże Adamie.
Tak, Biblia jest dziełem pewnego czasu, więc dziełem pewnej kultury, ale jest dziełem Boga przede wszystkim. Ten Bóg objawia siebie w tym Słowie i przez to objawia swoje przymioty i kształtuje ludzi na swój obraz, prawda? Od samego momentu stworzenia jesteśmy na obraz podobieństwa Boga i później tych ludzi jako wychowuje. Patrząc na historię zbawienia, cały Stary Testament i Nowy Testament, jesteśmy wychowywani, by stać się podobni do Chrystusa.
Trudno, ta pedagogia jest tak.
Tak. I w ten sposób Biblia pokazuje kreowanie się, czy kształtowanie się, powstawanie tej kultury. I my w tym kręgu żyjemy, jesteśmy wychowani, to jest kultura judeochrześcijańska, wychowana, powiedzmy, przez Boga, wychowana na Biblii. Więc żeby nas zrozumieć, nas Europejczyków, nas chrześcijan, trzeba mieć klucz, trzeba mieć kod do naszej kultury, do naszego DNA. I tym kluczem, tym kodem jest Biblia.
Czyli im bardziej będziemy odsuwali od siebie bycie chrześcijaninem, osadzanie na życiu właśnie, osadzenie naszego życia na Słowie Bożym, na wartościach, na dekalogu, tym trudniej będzie nas zrozumieć, czy sami nie będziemy siebie rozumieli, ale jako możemy patrzeć, że gdzieś, tak jak ksiądz profesor mówi, nastąpi jakiś niechybny koniec naszego życia, czy w ogóle wykoślawienie.
Czy sama Biblia podaje przykłady, kiedy człowiek odwraca się od Boga i chce budować swoją własną kulturę? Taka pierwsza historia wieży Babel, prawda? My zbudujemy własną antykulturę, czy kulturę antybożą. I ona się kończy niepowodzeniem. Zwrócenie się przeciw swojemu Stwórcy obraca się zawsze przeciw stworzeniu. Więc w tym sensie Biblia jest takim bezpiecznym motywem budowania kultury. Więc ona nie tylko jakby Biblia jest takim kodem, dzięki któremu ja odkrywam to, kim jestem i czym jest Europa, czy czym jest cywilizacja judeochrześcijańska, ale także dzięki Biblii, dzięki Bogu, który się objawia w Biblii, jestem także w stanie budować ludzką kulturę, czy kulturę o ludzkim obliczu. Biblia mi daje takie narzędzia, daje mi takie pojęcia, to będzie jakieś moralne wartości, dobro, zło. Mówi Biblia wprost, stawiam przed tobą śmierć lub życie, wybieraj życie. Wybieram Boga, wybieram życie, wybieram pewne wartości. Kształtuje moje sumienie, jest dekalog. I później patrząc na to wszystko, żyjąc jakby tą Biblią, jestem dzieckiem tej kultury biblijnej i inni mogą mnie też przez tą Biblię zrozumieć.
Dziękuję.
Tak, można jeszcze dodać, że Pismo Święte wnosi też, jak pisze Ojciec Święty w adhortacji, pewne wzorce, style życia, typowe właśnie dla naszej kultury, gdzie na przykład Matki Teresy z Kalkuty nie sposób byłoby zrozumieć, gdyby źródłem całego jej życia, inspiracji do działania, nie była właśnie Ewangelia. Ewangelia oczywiście w połączeniu z adoracją Eucharystii, o której bardzo często mówiła. A więc te wzorce w postaci stylu życia, no to są tysiące przecież świętych, którzy stanowią...
Tysiące, tak, tych, którzy też nie są wyniesieni na ołtarze, to jest konkretny sposób życia, tak?
Czy nieskończona ilość form sztuki, czy wręcz całych działów sztuki inspirowanych Ewangelią, w ogóle całym Pismem Świętym, o czym na przykład ksiądz Marcin mógłby troszeczkę szerzej jeszcze powiedzieć.
Przypomina mi się taka scena ze znajomą, która oprowadzała jakąś wycieczkę młodych ludzi po muzeum, w którym było mnóstwo oczywiście dzieł malarskich związanych z Biblią właśnie. I ku jej rozpaczy większość z tych dzieł była po prostu nieczytelna dla tych młodych ludzi, którzy nic nie wiedzieli o postaciach biblijnych, które się tam znajdowały. To, co jeszcze 100 lat temu było oczywiste dla tych, którzy tworzyli sztukę i kulturę europejską, dzisiaj już oczywistym nie jest. I stąd właśnie bierze się także to, co nazywamy dzisiaj schyłkiem, czy wręcz upadkiem cywilizacji zachodniej. Odejście od wartości judeochrześcijańskich, od Biblii wręcz, która jest fundamentem tych wartości także, no skutkuje po prostu z korozją tego naszego systemu, także cywilizacji czy kultury zachodniej.
Dlatego też wielkim żyjącym patronem naszego Uniwersytetu Telewizyjnego będzie ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, ponieważ w jego publikacjach to przeogromne bogactwo świata sztuki, literatury, filmu jest przywoływane i pokazuje, poczynając od Biblii dla każdego, dziesięciotomowej, którą się posługujemy w programach w namiocie słowa, czy poprzez jego wiekopomne wręcz trzytomowe, na przykład komentarz 3000 stron do psalmów, do księgi Hioba, do nad pieśniami, nie mówiąc o tych publikacjach, jak na przykład jeden z pięciu tomów tego rodzaju, medytacje na każdy dzień, półstroniczkowe, zaczynając, każda z nich zaczyna się od przywołania jakiejś myśli, czy to jest fragment powieści, czy wiersza, czy odniesienie do wypowiedzi jakiegoś filozofa, myśliciela, czy komentowanie jakiegoś obrazu, ale głównie tutaj w tych książkach przywołuję właśnie pisarzy, myślicieli, filozofów, poetów, pokazując, jak bardzo to ich myślenie albo jest inspirowane Słowem Bożym, albo koresponduje z Pismem Świętym. Czy mam tutaj na przykład drugą pozycję księdza kardynała, bardzo znamiennie zatytułowaną Modlitwa, ateista i wierzący przed Bogiem. I w tym zbiorze z kolei ksiądz kardynał przywołuje wszelkie możliwe przepiękne modlitwy komponowane przez ludzi, jednych głęboko wierzących, innych mniej wierzących, jeszcze innych takich, którzy na przykład kończyli dramatycznie swoje życie samobójstwem, prawda? Pokazuje po prostu, jak całe to myślenie człowieka, czy to wierzących, czy nawet ateistów, szukających uczciwie sensu życia, wyraźniej lub mniej wyraźniej nawiązuje do tekstów objawienia, do tekstów Pisma Świętego. Więc będziemy mieli w publikacjach księdza kardynała też bardzo wielką pomoc, źródło do inspiracji, do skarbnicę po prostu, dzięki której będziemy mogli pokazywać, jak bardzo kultura szerzej niż europejska, zwłaszcza dzisiaj dzięki środkom przekazu i możliwości rozeznawania się w całym świecie globalnym, kultura świata jest naprawdę inspirowana przez Słowo Boże.
Księże profesorze, to może być ten uniwersytet na antenie telewizji trwam takim kolejnym przyczynkiem, tak? Bo posłannictwo Kościoła to głoszenie słowa. My cały czas się posługujemy słowem, z tym, że to jest słowo życia, słowo Ewangelii, słowo Boga jest słowem życia. Dla nas.
Podstawowy najbardziej nurt ludzkiego słowa. Ono inspiruje te następne warstwy naszego myślenia, rozumowania, obrazowania, poezji, prawda, pisarstwa.
I to nie muszą być tylko rzeczywiście wymiary takie czysto, takie jak kultura czy sztuka, ale także Ewangelia dostarcza nam odpowiedzi na wszystko. Mogę podać przykład ruchu Focolare, czyli dzieła Maryi, gdzie założycielka Chiara Lubik, zainspirowana właśnie Biblią, Testamentem Jezusa, 17 rozdziałem Ewangelii Jana, zaczyna budować cywilizację jedności, abyście byli jedno, i stwarza nową ekonomię, nowe podstawy dla funkcjonowania różnych firm, zakładów pracy. Więc ta cywilizacja i nowa kultura, cywilizacja budowana na Biblii, właściwie ona właśnie zawiera w sobie wszelkie wymiary życia. Nie tylko, prawda, jak sztuka, malarstwo i tak dalej, ale także nawet relacje ekonomiczne. I to wszystko znajdziemy w Biblii.
Właśnie, zobaczmy dzisiaj w naszej ojczyźnie, w największych przedsiębiorstwach, w samej polityce są potrzebni ludzie, którzy na serio żyją Słowem Bożym, których sumienie jest naprawdę wrażliwe, że odpowiada się i przed narodem, przed tak zwaną opinią publiczną, którą jeszcze można zmanipulować, jeżeli ma się media prorządowe za sobą, ale przede wszystkim odpowiada się przed Bogiem po prostu za to, co człowiek czyni. I wiadomo, że na przykład cały szereg przedsiębiorców woli dzisiaj zatrudniać absolwentów takich wyższych uczelni, w których jeden z przedmiotów to było właśnie przekazywanie orędzia chrześcijańskiego i formowanie ludzi sumienia, niż innych, dla których sumienie czy dekalog, odpowiedzialność przed Bogiem, poczucie godności człowieka jako obrazu Boga, to są rzeczy po prostu zupełnie abstrakcyjne, nieistniejące praktycznie. A więc to oddziaływanie, by zakończyć ten nasze rozważanie o tej motywacji, Biblia kodem kulturowym, jest niesamowicie wielkie, wszechstronne, prawda? I widzimy, jak bardzo ten nasz uniwersytet telewizyjny może przyczynić się do lepszego rozumienia naszego życia, by ono rzeczywiście było tworzeniem kultury chrześcijańskiej dzisiaj. Byśmy nie żyli w jakiejś pustce, czy jak to mawiał mówić świętej pamięci arcybiskup Rzeciński, w jakiejś dziczy po prostu.
Tak, to jest trochę przywracanie też kultury europejskiej, tak, nam, którzy staliśmy się, jak pisał Herbert, też barbarzyńcami. Barbarzyńcami w tym ogrodzie.
Ksiądz wspomniał, ksiądz Adam, o tym tworzeniu czegoś nowego, tak? Bo opieramy się na słowie, abyśmy byli jedno, chociażby to ruch Focolare. I takie rozumienie też, że to głoszenie Słowa Bożego to jest głoszenie Królestwa Bożego. My przyczyniamy się do tego, że to Królestwo albo się rozszerza, albo się kurczy, tak? Staje się ono tu i teraz i zaczyna owocować.
Tak, tym co głosimy jest Królestwo Boże. To jest idea wzięta z samej Ewangelii i właściwie Jezus na początku swojej działalności publicznej powiedział, że przyszedł po to, aby głosić właśnie nawrócenie i głosić Królestwo Boże. I Verbum Domini, adhortacja, którą tu przywołujemy dzisiaj wielokrotnie w jednym z numerów 93, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie zwraca uwagę na to, że trzeba głosić nie jakieś słowo pociechy, możemy sobie dopowiedzieć taniej pociechy, ale słowo, które porusza, które wzywa do nawrócenia, które umożliwia spotkanie z Nim, czyli z Jezusem, które, dzięki któremu rozkwita nowa ludzkość. Czyli tak naprawdę słowo, to Królestwo Boże jest tak ostatecznie, Jezus mówi, jest pośród nas. Ciekawe, że Orygenes na przykład też adhortację przywołuje, cytuje Orygenesa. On używa takiego pojęcia greckiego autobazileia, czyli że tym Królestwem Bożym jest Chrystus. Tym, co jest tym Królestwem, to jest Chrystus pełnią pośród nas. Królestwa. Pełnią tego Królestwa jest Chrystus pośród nas. Czyli Chrystus i Królestwo to jest sama osoba Jezusa. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Znowu to powtórzę ze świętym Pawłem. I o to chodzi. Więc co mamy tak naprawdę głosić? No głosić Królestwo, czyli głosić Chrystusa, stawać się Chrystusami.
Co więcej, jak tak powie święty Jan Ewangelista w rozdziale 15 swojej Ewangelii, słowo Ewangelii, które człowiek przyjmuje, ono go oświeca, oczyszcza, nawraca, jak podkreślał ksiądz Adam, cytując świętego Marka, czyli przemienia człowieka. Właśnie to słowo, które człowiek przyjmuje, sprawia to, o czym ksiądz Adam mówił, że człowiek staje się coraz bardziej podobny do Chrystusa, czyli do tej pełni Królestwa Bożego. Staje się po prostu tym nowym człowiekiem, początkiem, czy jednym z wielu tej wspólnoty, o której papież bardzo pięknie powiedział, że rozkwita nowa ludzkość.
Ona go stawia przed żyjącym dzisiaj Chrystusem właśnie. Słowo to nie jest tylko słowo albo zapis historii,
informacja,
ale to jest żyjący Chrystus. Bardzo pięknie powiedział o tym duński filozof, egzystencjalista Søren Kierkegaard. Z Jezusem można mieć relację tylko dzisiaj, przez Jego Słowo. Jeśli ktoś nawiązuje relacje ze zmarłym Jezusem czy z historią, która jest zapisana w Słowie, to jest tylko i wyłącznie ćwiczenie estetyczne, które nie postawi mu żadnych pytań związanych z Jego życiem, ani nie zmusi go do zmiany po prostu sposobu.
Chcemy być pomocą też, tak, w interpretowaniu, czy w uczeniu się, jak interpretować Słowo Boże. Eklezjalność, tak, mamy wspólnotę Kościoła i teraz, księże profesorze, no to nasze publiczne interpretowanie, tak, bo my będziemy mieli księży, profesorów, jakby konkretne katedry, zajmujemy się konkretnymi, tak, też działami, bo pewnie o tym też uda nam się dzisiaj porozmawiać na antenie telewizji Trwam. I teraz no i interpretacja, tak, we wspólnocie Kościoła.
Co więcej, właśnie bardzo nam zależy na tym, żeby w tych wykładach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego uczestniczyli na żywo widzowie czy słuchacze, by mogli zabierać głos. Bardzo się cieszę, że takie jest również stanowisko ojca dyrektora, któremu bardzo serdecznie dziękujemy już na starcie tegoż uniwersytetu, bo to przejawia po prostu najgłębsze rozumienie istoty interpretacji. W 1993 roku, jeszcze właśnie praktycznie w pełni pontyfikatu papieża błogosławionego Jana Pawła II, w nawiązaniu do Soboru Watykańskiego II ukazała się dokument Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Pisma Świętego w Kościele, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że prace uczonych biblistów, egzegetów prowadzone w bibliotece, przy biurku, na uczelni, one ostatecznie muszą się przenieść do Kościoła, czyli być ogłoszone ludowi Bożemu, który to lud, owoce tych badań oczywiście, bo nie musi się znać na wszystkich, prawda, filologicznych kwestiach historycznych, archeologicznych i tak dalej, czy metodach interpretacji, ale owoce tej interpretacji muszą być podane ludowi. I to lud Boży ostatecznie, ciesząc się asystencją Ducha Świętego, akceptuje bądź nie akceptuje, bo zdarzają się przecież też uczeni, egzegeci, prawda, niekoniecznie katolicy, bo ci starają się zawsze po prostu wsłuchiwać w głos Kościoła, ale innych denominacji, gdzie po prostu te ich badania pozostają hipotezami nikogo nie interesującymi, nikogo nie przekonującymi, ponieważ nie zyskują po prostu zaufania ludu Bożego. Co więcej, ta eklezjalność w interpretacji Pisma Świętego, też przywołana bardzo pięknie właśnie przez papieża Benedykta. Czytając ten dokument, można podziwiać geniusz papieża, to jest po prostu nieprawdopodobne. Papież przywołuje świętego Hieronima, mistrza po prostu nad mistrzami, zarówno w umiłowaniu Pisma Świętego, jak też w jego interpretowaniu, który mówi krótko, że nigdy nikt nie może czytać sam Pisma Świętego, czytać w sensie interpretować, że Pismo Święte zostało napisane przez lud Boży i jest dane ludowi Bożemu. I jeżeli nie chcemy pobłądzić w jego rozumieniu, czyli stać się heretykami po prostu, winniśmy czytać ze wspólnotą Kościoła. Oczywiście w tej wspólnocie Kościoła to nie jest tak, że decyduje opinia publiczna, jakieś sondaże robimy, ten pogląd się podoba, czy ten się nie podoba, tylko decydują oczywiście najbardziej rygorystyczne metody interpretacji stosowane właśnie przez uczonych i to najwyższej klasy, poświęcających całe życie, żeby według ściśle precyzyjnych metod historycznych, literackich, narracyjnych, retorycznych, nie mówiąc o całej filologii, interpretować, czyli rozumieć tekst, a następnie dopiero są poddawane dyskusji w gronie uczonych i potem magisterium Kościoła, czyli biskupom, papieżowi i wchodzą po prostu w obieg życia całego Kościoła. To jest ta właśnie eklezjalna interpretacja. To nie jest tak, że nasze interpretacje konfrontujemy od razu z encykliką Ojca Świętego taką czy inną, czy z katechizmem. To już jest karykatura po prostu badań. Badania naukowe muszą zawsze iść troszeczkę dalej niż to aktualne magisterium Kościoła, ale kiedy idą troszeczkę dalej, są poddawane po prostu osądowi całego grona biblistów katolickich i całego grona Kościoła po prostu, który akceptuje bądź nie akceptuje. Więc ta eklezjalność jest jeszcze ważna z tego punktu widzenia, o którym przekonujemy się w Radio Maryja na przykład, gdzie prowadzimy właśnie te wyjaśniania, czytań na niedzielę z głosem słuchaczy. Wszyscy absolutnie komentujący, koledzy bibliści, którym notabene korzystając z okazji bardzo gorąco dziękuję za poświęcenie, za trud, podkreślają, że przygotowane przez nich wcześniej wyjaśnienia Ewangelii na przykład zostają nieprawdopodobnie pogłębione i poszerzone przez głosy słuchaczy. którzy dzwonią ze swoim właśnie doświadczeniem Słowa Bożego, o czym
oni żyją wcześniej. Tu i teraz, tak?
Którzy żyją, którzy tym słowem właśnie, tak jak papież Jan Paweł II mówił, ich życie było laboratorium dla tego zdania Ewangelii, które na przykład dzisiaj czytam. I dzwonią po prostu dzieląc się radością, że naprawdę to słowo działa, to co mówił, prawda, w wywiadzie z Messorim konwertyta włoski. Il Vangelo funziona, tylko weź go na serio w swoje życie, zobaczysz. I do audycji Szukając Słowa Bożego dzwonią właśnie ci ludzie, w których życiu słowo Ewangelii, często jedno zdanie, ale wzięte na serio, zafunkcjonowało, zadziałało tak, że ich przemieniło po prostu. Oczywiście na co też patrzy cała wspólnota i widzi, że nie mamy do czynienia z jakimś dziwakiem, z jakimś nawiedzonym, z jakimś prywatnym mistykiem, prawda, mającym prywatne objawienia, mądrzejszym od wszystkich, od papieża, od biskupów i całego Kościoła, tylko mamy do czynienia naprawdę z autentycznym chrześcijaninem, prawda.
Cześć Adamie.
Przypomina mi się taka patrystyczna scena, gdzie papież Grzegorz Wielki udzielał takich kateches biblijnych dla diecezji swojej, dla Rzymian. Zbierali się w bazylice i te katechezy biblijne, komentarze jego trwały dość długo, ale zawsze pod koniec, po jego wykładzie, pytał zawsze zgromadzonych wiernych Rzymian, czy ktoś ma jakąś inną interpretację, którą chciałby się podzielić, jak to słowo do was dociera, jak wy je czytacie. I wtedy ktoś wstawał i komentował i w obecności papieża, innych tam prezbiterów, diakonów, całego kościoła rzymskiego poddawano też taką interpretację osądowi. Duch Święty działa przez każdego i każdy, to dokładnie co mówił ksiądz profesor, jest takim laboratorium słowa.
Księże Marcinie, a trudne teksty, czy mroczne, ktoś by powiedział, teksty Pisma Świętego. Niektórzy mówią, że są takie nawet psalmy, tak, w których takie złorzeczenie, których nawet my nie używamy w modlitwie brewiarzowej, a też no, znajdują się w konkretnej księdze, księdze psalmów, czy inne teksty. Jak z tym będzie?
Jak była taka tendencja do uciekania od tych mrocznych, powiedzmy, tekstów biblijnych, bo trudne chyba znajduje się wszędzie. Właściwie te paradoksalne teksty Jezusa, ewangeliczne, zmuszające do radykalnej rewizji życia. Kiedy się zastanawiamy nad nimi z naszymi siostrami i braćmi, czytając też Pismo Święte we wspólnocie właśnie, o którym mówiliśmy, zawsze jakoś prowokują do pytań i są trudne. Ale te mroczne teksty, od których stroniliśmy, na pewno się nimi będziemy zajmować, także w naszym Uniwersytecie Telewizyjnym, Uniwersytecie Biblijnym.
Inauguracja, księże profesorze, można powiedzieć za chwilę, ale ksiądz profesor wspomniał też osobę kardynała Ravasiego, wielkiego człowieka przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury. On też będzie obecny, można powiedzieć, już za niedługo w Polsce. Czy z tą osobą też wiążemy, można powiedzieć, to wszystko, o czym my dzisiaj mówimy?
Tak, to jest też, jak już wyliczałem, właśnie te różne źródła inspiracji dla mnie i dla kolegów, dla których podejmujemy to wielkie wyzwanie, ten wielki projekt pod nazwą Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, to kolejną taką właśnie inspiracją po Verbum Domini jest bez wątpienia nauczanie, osoba i zaangażowanie księdza kardynała Gianfranco Ravasiego w apostolat biblijny. Najbardziej wzruszającym dla mnie dowodem tego jego zaangażowania był jego specjalny przyjazd do Warszawy na pierwszy kongres biblijny 29 października tamtego roku 2011. Miał on miejsce w Warszawie. Był transmitowany dzięki uprzejmości telewizji Trwam. Odbił się bardzo szerokim echem w całym kraju, w różnych ośrodkach akademickich. I ksiądz kardynał po prostu obiecał wtedy zarówno mnie jako przewodniczącemu dzieła biblijnego i zebranym tam moderatorom dzieła biblijnego, że w miarę swoich możliwości i sił, czasu będzie wspierał nasz apostolat biblijny, rozpoczynający się dopiero w Polsce, bo pamiętajmy, że dzieło biblijne istnieje zaledwie 5 lat, 2008 rok zatwierdzenie po prostu statutu. W każdym bądź razie w Niemczech istnieje kilkadziesięcioleci, czy w innych krajach europejskich. W każdym bądź razie ksiądz kardynał tak się szczęśliwie składa, opatrznościowo składa, przybywa właśnie do Lublina 27, gdzie otrzyma...
Czyli to już czwartek, tak?
Najbliższy czwartek o godzinie 17 w Auli Wielkiej naszego Uniwersytetu imienia kardynała Wyszyńskiego otrzyma doktorat honoris causa. Bardzo miło mi powiedzieć, iż wypadło bardzo się cieszę, odczuwam to jako znak opatrzności. Jestem promotorem tego doktoratu, nasz Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, bo jak wiemy, każdy doktorat musi mieć po prostu promotora, potem Rada Wydziału akceptuje recenzję, potem Senat oczywiście, ostatecznie Uniwersytet wręcza swoją powagą tę godność doktora honoris causa. W każdym razie, przyjeżdżając właśnie z okazji doktoratu honoris causa i uczestnicząc, przypomnijmy, w 4. Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, który będzie odbywał się na Kulu, poczynając właśnie od tej ceremonii wręczenia doktoratu kardynałowi. Ksiądz kardynał w sobotę, 29 września, przybędzie do Kielc. Dlatego do Kielc, że nie chcieliśmy po prostu nakładać ceremonii inauguracji Uniwersytetu Biblijnego z kongresem, który się odbywa na Kulu. Bo de facto mógłby równie dobrze ta inauguracja mogłaby się odbyć i w Lublinie, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Ale za Kielcami przemawiają jeszcze inne racje, o których za chwilę powiem, bo warto o nich też wiedzieć. W każdym bądź razie inauguracja odbędzie się o godzinie 10 w kościele seminaryjnym Świętej Trójcy, z uwagi na uwarunkowania medialne. Będzie to msza świętouroczysta, współkoncelebrowana z biskupem Kieleckim, któremu również bardzo gorąco dziękujemy w imieniu całego dzieła biblijnego za gościnę, z udziałem członków dzieła biblijnego, moderatorów. Ksiądz kardynał właśnie wygłosi referat inaugurujący działalność Uniwersytetu Biblijnego. Jak wspomniałem, jeszcze inną okazją do przybycia kardynała do Kielc jest wystawa malarstwa pana profesora Stanisława Rodzińskiego, która jest zorganizowana w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. Pamiętamy ten wspaniały obraz ukrzyżowanego z Marią Magdaleną, który mieliśmy szczęście w ramach pierwszego kongresu biblijnego księdzu kardynałowi ofiarować. Chcieliśmy zaprezentować całe malarstwo pana Rodzińskiego, bo jest co zaprezentować, malarstwo naprawdę głęboko inspirowane Ewangelią. Kolejny punkt wizyty księdza kardynała w Kielcach to będzie wielka konferencja prasowa dla wszystkich mediów świeckich i katolickich o godzinie 16. Ksiądz kardynał w takich konferencjach jest po prostu niezwykle, jakby to powiedzieć, celny w odpowiedziach, krótki, a zarazem cytuje najwspanialszych mistrzów myślenia czy analizy społecznej, literackiej. Gorąco zachęcam do śledzenia po prostu tych wydarzeń. I ostatecznie o godzinie 19 w hali E Targu w Kielce będzie miał miejsce uroczysty koncert z udziałem kompozytora Ennio Morricone i poznańskich słowików, dlatego że to te właśnie dwa podmioty otrzymały w tym roku nagrodę Per Artem Ad Deum, przyznawaną przez Papieską Radę Kultury, czyli de facto właśnie przez księdza kardynała Ravasiego i jego oczywiście entourage, w konsultacji z zarządem Targu w Kielce i reprezentantem biskupa kieleckiego. To już jest tradycja od kilku lat trwająca. Przypomnę, że przed laty tę nagrodę otrzymał nasz reżyser Krzysztof Zanussi, potem kompozytor Wojciech Kilar. To były wzruszające koncerty i w tym roku o godzinie 19 bardzo nam miło, że przyjedzie z Włoch również kompozytor Ennio Morricone, nie mówiąc o poznańskich słowikach, ksiądz kardynał wręczy tę nagrodę, więc to będzie ta uroczysta inauguracja. Podkreślam, że odczuwam tutaj też pewien taki właśnie plan opatrzności, że tak się składa, bo trudno byłoby księdzu kardynałowi przyjeżdżać specjalnie na otwieranie telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, prawda? Ale tak wielki honor jak doktorat honoris causa Kulu, przypomnijmy, że ten doktorat nasz uniwersytet wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, kardynałowi Ratzingerowi, patriarsze Bartłomiejowi, kardynałowi Meissnerowi, a więc w gruncie rzeczy wielkim świadkom wiary chrześcijańskiej w tym właśnie końcu XX wieku. Więc ksiądz kardynał doskonale rozumie doniosłość tej godności, więc przybywa na KUL, otworzy Kongres Kultury Chrześcijańskiej, zapewne razem z księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, wielkim kanclerzem KUL-u, który podejmuje tradycje rozpoczęte przez świętej pamięci arcybiskupa Józefa Życińskiego. I w tym kontekście jest możliwe właśnie otwarcie telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego jako jednego z elementów właśnie budowania tej chrześcijańskiej kultury w naszej ojczyźnie. Więc odczuwam to jako taki opatrznościowy układ, czy plan po prostu dokładniej mówiąc. Tym bardziej opatrznościowy, że ksiądz kardynał niedawno wrócił ze Sztokholmu, w tamtym tygodniu, gdzie uczestniczył w wielkim wydarzeniu, które przełamało, można by powiedzieć, świadomość Szwedów, bardzo zlaicyzowanych. Wydarzenie o nazwie Dziedziniec Pogan, a więc miał on miejsce w Królewskiej Akademii Nauk, przyznającej Nagrodę Nobla. Dyskusja 3-godzinna, potem jeszcze w Centrum Młodzieży kolejny dzień, 3 godziny, z udziałem najwybitniejszych i filozofów, myślicieli, praktycznie obojętnych religijnie po prostu, biologów, fizyków, o ile dobrze pamiętam. A najbardziej interesujące jest to, co podkreślają uczestnicy tego dziedzińca i co sam kardynał wyznał w rozmowie z L'Osservatore Romano, że w tej Szwecji, gdzie już po prostu było rzeczą nieprawdopodobną publicznie mówić na tematy wiary, religii, Pana Boga. To przestarzałe po prostu podejście. Wraz z przyjazdem księdza kardynała i oczywiście całym tym wydarzeniem, cały kraj zastanawiał się na temat żyć z Bogiem czy bez Boga. Co więcej, to też dobry przyczynek dla misji telewizji Trwam, uzupełniającej niejednokrotnie niedociągnięcia czy braki. No nie chcę tu używać mocnych słów telewizji polskiej. Państwowa telewizja szwedzka transmitowała na bieżąco 6 godzin dyskusji tegoż dziedzińca. Na żywo po prostu. Podejrzewam, że to były 3 godziny jednego dnia i 3 godziny drugiego dnia. Telewizja państwowa szwedzka. Więc tak podchodzą dzisiaj ludzie w Europie, którzy wiedzą, że ateizm czy jakiś taki nihilizm, agnostycyzm do niczego nie prowadzi. Nie ma nic do zaofiarowania. Jest pustka po prostu, nicość. A człowiek potrzebuje jednak sensu. Przypomnijmy, że ksiądz kardynał podjął myśl wyprowadzoną przez papieża Benedykta w 2009 roku, który to papież zachęcił właśnie, by w kościele zaczęto organizować coś na kształt jerozolimskiego dziedzińca pogan. To ogromne przedsięwzięcie. Nie chodzi tu o show medialne na jakimś stadionie, czy na jakimś, prawda, rynku, czy jakąś bitwę między dwoma stronnictwami, prawda, wierzących, niewierzących. Ideą dziedzińca pogan, jak podkreśla ksiądz kardynał, jest szczery dialog w poszukiwaniu punktów po prostu wspólnych, wartości, które nas łączą, mimo że jesteśmy specjalistami od biologii, czy fizyki, czy filozofii, czy literatury, czy od Pisma Świętego, czy szerzej.
Musimy się stawać też w prawdzie, tak?
O to chodzi, bo świat dzisiejszy jest cały czas dalej tajemnic i każdy ma coś do rozjaśnienia po prostu. Przypomnę, że pierwszy dziedziniec pogan w 2011 roku odbył się w Paryżu, potem Bukareszt, Barcelona, Florencja, Bolonia, Tirana, Palermo, a ostatnio Sztokholm. A więc będziemy mieli szczęście gościć księdza kardynała, który w dzisiejszym świecie po prostu realizuje w maksymalny sposób te wezwania, czy te nakazy, o których Pan Jezus mówił, o czym ksiądz dr Adam na początku nam mówił. Przepiękny temat, świat z Bogiem czy bez Boga. To są właśnie człowiek tego formatu z tą wielką swoją erudycją i nade wszystko jako biblista, jako bibliści możemy to potwierdzić, z tą niezwykłą miłością do Słowa Bożego będziemy mieli szczęście go gościć i co więcej zechciał poprzez liturgię Eucharystii, poprzez wykład inauguracyjny otworzyć nasz telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Odczuwamy to po prostu jako wielkie błogosławieństwo ze strony Pana Boga, wyproszone bez wątpienia przez naszych najbliższych orędowników i naszych świętych, do których też się uciekamy. Jak ojciec pamięta, dzieło biblijne od samego początku przywołuje postać błogosławionego Jana Pawła II, któremu jestem niesamowicie wdzięczny, bo z mojego już tego krótkiego doświadczenia z dziełem biblijnym mam co najmniej kilkanaście takich sytuacji, gdzie trudne problemy nagle się rozwiązywały po mojej intensywnej, bardzo żarliwej modlitwie do błogosławionego papieża Jana Pawła II.
Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze wiele będziemy mówili teraz i po 21.40 na temat Uniwersytetu Biblijnego w telewizji Trwam. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Szalenie się cieszę z tego Uniwersytetu Biblijnego telewizji Trwam.
Pewnie pani będzie chciała być studentem, tak?
Słucham?
Pewnie pani będzie chciała być studentem.
Ja, proszę księdza, mam już trochę za dużo lat.
A zobaczymy, co ten profesor na to powie.
Proszę księdza, ja chodzę nawet, ja świetnie pamiętam lata 90., kiedy powstało Radio Maryja. I to znaczy już później to były przepiękne katechezy biblijne z Gniezna. Tam i z nazwisk, które pamiętam, to był ksiądz profesor Poniży, ksiądz profesor Chrostowski. Ja zresztą do księdza profesora Chrostowskiego już gdzieś chyba około 18 lat chodzę na wykłady biblijne. To są wykłady u nas prowadzone w Warszawie na Gorlickiej. Tam raz w miesiącu ksiądz profesor Chrostowski z nami się spotyka. Również chodzę na wykłady do księdza Andrzeja Banaszka u siebie na Bemowie. I muszę Państwu powiedzieć, że w ogóle sprawa tych wykładów biblijnych to jest w ogóle fascynująca sprawa. Dlatego jak się teraz usłyszałam, że księża będą prowadzili taki uniwersytet biblijny w telewizji, to szalenie się z tego ucieszyłam. Tylko ja, no na razie to jeszcze nie mogę wiele powiedzieć, ale chciałabym, żeby Państwo to bardzo tak nagłośnili tę sprawę i żeby były powtarzane te wykłady, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie, żeby powtarzane, bo jeżeli to na przykład będzie tak jak dzisiaj, zawsze w sobotę, to proszę mi powiedzieć, to mogą być dla niektórych osób pewne trudności w słuchaniu tego, bo to będą imieniny, bo to będą na przykład śluby, czy no nie wiem, co tam jeszcze może być.
Pani Ewo, zrobimy to zanim pójdziecie na imieniny i ślub.
Ale proszę, żeby to było powtarzane jakiegoś następnego dnia. Żeby no, w godzinach jakichś takich dostępnych już dla wszystkich, no nie wiem, wtorek, środa, godzina tam, no zresztą tak jak Państwo powtarzają te rozmowy niedokończone w ciągu dnia. Szalenie się cieszę, że widzę w tej chwili w telewizji czterech wspaniałych księży kochanych i dziękuję, niezmiernie dziękuję za te wykłady telewizyjne.
Dziękuję, szczęść Boże. Mamy już pytanie, jak to będzie wyglądało, księże profesorze, bo może to będzie sobota, tak planowaliśmy przedpołudniowy czas, taką godzinę, w której będzie i wykład, i czas na kontakt widzami.
Kontakt z widzami jest rzeczą, jak już wspomnieliśmy wcześniej, absolutnie konieczną z wielu względów. Planowaliśmy po prostu wykład na żywo o godzinie 10 do 11. To ten czas może okazać się, że te pytania czy udział widzów będą wymagały troszeczkę przedłużenia, może skrócenia. No zobaczymy, bo to wszystko życie pokaże. W każdym razie taki jest zamiar, że program będzie nadawany absolutnie na żywo w sobotę przed południem od 10 do 11. Będą prowadzić wykład zawsze dwaj bibliści na zasadzie rozmowy między sobą. Powiem też, że są zaplanowane można tak powiedzieć, bo używamy słowa uniwersytet, oczywiście stosując metaforę, bo uniwersytet no to jest uniwersytet, prawda, w sensie administracyjnym, prawda. To nie o taki uniwersytet nam chodzi, tylko o forum, na którym prowadzone są rzeczywiście wykłady. I
kiedyś mówiono o takich sporach, tak? Były dwie ambony i spierali się. A
my nawet nie w charakterze sporów, tylko w charakterze takiego właśnie wzajemnego dopowiadania, pójścia
głębienia tematu jakiegoś.
Tak, wymiany opinii, rozmowy. Planujemy po prostu otwarcie czterech katedr.
Tematyka?
Cztery nurty tematyczne. I tak, zaczniemy od teologii biblijnej. Będę miał przyjemność przewodniczyć temu zespołowi, w którym będzie właśnie ksiądz dr Adam.
Czyli ten pierwszy zespół
ten
to
pierwszy
ksiądz profesor
zespół,
i ksiądz
będzie, tak,
dr Adam.
Zaczniemy od tematu stworzenie. Stworzenie świata, bo stworzenie człowieka to jest jeszcze inna kwestia, obszerna po prostu bardzo. Drugi zespół, któremu przewodniczyć będzie ksiądz Marcin Kowalski, obecny tutaj, z udziałem innego biblisty, będzie dokonywał interpretacji wybranych, takich można by powiedzieć, najpiękniejszych i najtrudniejszych fragmentów Pisma Świętego.
Stary Testament i Nowy?
Stary Testament i Nowy Testament, ale oczywiście dobra egzegeza, jak czytamy tekst Starego Testamentu, wymaga sięgnięcia też do Nowego po prostu, więc to będzie takie czytanie Pisma Świętego w całości, ale z takim nachyleniem egzegetycznym, czyli wyjaśnianiem słowo, poczynając od gatunku, budowy tego fragmentu, z czego już bardzo wiele wynika, wyjaśnienie poszczególnych słów i oczywiście podsumowanie w postaci orędzia, jakie płynie, prawda? Więc
trochę tak jak kardynał Ravasi to robi z odniesieniem do kultury, czyli do dzieł jakiejś europejskiej literatury, muzyki, filmu, także.
A jak już pokazujesz tę piękną książkę księdza kardynała Ravasiego, to właśnie muszę powiedzieć, iż w laudacji, którą przygotowałem i którą z tremą bez wątpienia wielką będę miał zaszczyt wygłosić na Kulu w najbliższy czwartek o godzinie 17 w auli kardynała Wyszyńskiego, jako jeden z większych po prostu takich nurtów badawczych kardynała, podkreślam jego otwartość na współczesną problematykę, co przejawiało się choćby w tym, że mamy modlitwa ateista i wierzący przed Bogiem. To jest książka, w której kardynał podejmuje temat bramy grzechu, czyli siedem grzechów głównych. Inna podobnej klasy pozycja dotyczy cnót moralnych. Zapomnieliśmy już praktycznie dzisiaj w naszym nauczaniu, by odwoływać się do cnót, tak jak zapomnieliśmy o tym.
Czym jest, ktoś powie, cnotliwe życie, tak?
Czy
tak można jak, takie prowadzić?
Tak jak rzadko mówimy o grzechach głównych. Zwróćmy uwagę, jak kardynał pięknie nazywa to, co mówimy grzech, prawda? Bramy grzechu, bramy do piekła, do samozniszczenia. I czy trzecia na przykład książka też powstała z inspiracji środowisk świeckich na temat duszy. Czym jest dusza ludzka? Dzisiaj bardzo mało się na ten temat mówi, a niesamowicie ważna kwestia. W każdym bądź razie mamy tę drugą katedrę egzegezy, powiedzmy, biblijnej. Trzecia katedra, której będzie przewodniczył ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, bardzo też dobrze przygotowany, to będzie katedra historia, archeologia, geografia. Przepraszam, to będzie inna katedra, inny. Ksiądz Mariusz będzie prowadził
te trudne teksty, tak?
Tak, właśnie, trudne
Biblii
teksty.
Biblii i zasady trudne interpretacji.
Tak, to jest trudnych. Akurat ten właśnie biblista tekstów. Będzie trudne teksty, zasady interpretacji. O choćby, jak rozmawiałem z nim na kongresie, planuję jako pierwszy temat wziąć, dlaczego my w ogóle Stary Testament musimy czytać, chcemy, pragniemy czytać, ale dlaczego? Niektórzy podchodzą do Starego Testamentu z wielkimi obawami po prostu, uważając ją za księgę, która raczej odpycha od lektury całości Pisma Świętego. Czy kolejny temat, ofiara Izaaka, ofiara Chrystusa, jak rozumieć, czy problemy braterstwa bardzo takiego właśnie napiętego, Kain i Abel, przecież to jest wielka historia ciągnąca się przez całe Pismo Święte, te trudne relacje braterskie. A więc to będzie ta katedra księdza Mariusza Szmajdzińskiego. Trudne pytania, czy te właśnie, można, no mroczne teksty, to może za mocno powiedziane. Trudne pytania po prostu, które stawia nam, które nam stawia Pismo Święte właśnie. To nie odwrotnie. To ono nam stawia trudne pytania. I wreszcie czwarta katedra, o której już wspomniałem, będzie ją prowadził również znany i widzom, i radiosłuchaczom ksiądz dr Sławomir Stasiak z młodym biblistą legnickim, doktorem Piotrem Kotem. To będzie właśnie katedra historia, archeologia, geografia Ziemi Świętej, czyli praktycznie pokazanie, że Słowo Boże nie spada nam z nieba jak jakiś taki szyfr, tylko, tak jak pisze właśnie Hieronim, to jest wielka historia ludu Bożego, opowiedziana, zaświadczona jako historia, w której Bóg działa, w której Bóg mówi. Czy Ziemia Święta, ta właśnie słynna piąta Ewangelia, bez której trudno zrozumieć całość Pisma
Świętego. Tak, zachęciłem panią Ewę do bycia studentem. Szanowni księża, jak mają się zgłaszać? Nie wiem, studenci, jak to będzie wyglądało? Czy wystarczy być, nie wiem, widzem? Wystarczy przysłuchiwać się temu? Jak planujemy właśnie, żeby ten uniwersytet, można być, się zawiązał? Bo myślimy o tym, że jest i wykładowca, słyszymy właśnie cztery konkretne katedry, zespoły profesorów. No i teraz ci, którzy chcą uczestniczyć, studenci, którzy chcą w tych układach, w tych wykładach brać czynny udział.
Więc idąc za doświadczeniem niektórych diecezji czy radiostacji, zaproponujemy po prostu zgłoszenia czy rejestrację, różnie to będzie, deklaracje, różnie to będzie można nazwać. Będziemy prosić o wypełnianie takich właśnie deklaracji, że ja, ta osoba, to imię, nazwisko, zamieszkała w określonym miejscu, deklaruję, że jestem czy słucham wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, proszę mnie rozumieć jako właśnie stałego słuchacza. I takie deklaracje będziemy je drukować w tygodnikach katolickich, które zechcą nam, formularze takich deklaracji. Na stronie internetowej Dzieła Biblijnego będzie można wziąć sobie wzór takiej właśnie deklaracji. I sądzę, że to będzie taka forma, iż pocztą trzeba będzie przesłać taką deklarację na adres Sekretariatu Dzieła Biblijnego do Lublina. Ten adres jest na stronie internetowej Dzieła Biblijnego. Przypomnę, że adres internetowy to jest www.biblista.pl, a więc bardzo prosto, łatwo zapamiętać. Więc to te deklaracje, czy ta rejestracja, uważamy ją za niezwykle ważną, ponieważ to pozwala zobaczyć, że z naszą pracą, bo wykłady to jest przecież praca, ich przygotowanie, czy samo poprowadzenie, naprawdę utożsamia się, czy oczekuje na tę pracę określone grono osób, do których potrafimy też adresować nie tylko nasze tutaj słowa, ale pewne propozycje dotyczące, na przykład wykłady wymagać będą jakiejś lektury. Te lektury będziemy...
Myślę, bo z jednej strony lektura, czyli pogłębienie, moja osobista praca, a pytanie o, na przykład o zaliczenie, tak? Bo jeżeli jestem studentem, w czymś uczestniczę, no to pytam się, jak to będzie wyglądało. Moje zaliczenie, czy jakiś egzamin, czy spotkanie?
Tak, więc również nad tym pracujemy. Pewnie będą dwie formy takiego zaliczenia, tradycyjne, czyli jakiś test wypełniany po prostu w domu na kartce papieru, bądź też musimy się jeszcze skontaktować z informatykami, taki test w formie elektronicznej po prostu wypełniany w jednym momencie.
Słuchacze. Zależy, kto do czego ma dostęp. Tak,
tak? Oczywiście to są już metody opracowane dzisiaj przez informatyków, więc...
Stworzymy strony też Uniwersytetu Biblijnego docelowo, więc tam...
A czy zobaczymy się? Czy ta grupa, prawda, mamy profesorów z czterech katedr, mamy drugą stronę widzów?
Tak, zobaczymy się i to jest nasze, będzie wielkie pragnienie. Zastanawiam się jeszcze, czy już po pierwszym semestrze, czy raczej na końcu pierwszego roku, w czerwcu, czy może w lipcu, ale bardziej w czerwcu.
A semestr, czy cały...
Raczej będziemy pracować w skali całego roku, ponieważ cały rok, tak? Nasze wykłady będą, o właśnie to musimy jeszcze powiedzieć,
ile planujemy?
Co drugi tydzień, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca, żebyście łaskawi Państwo zechcieli sobie to jakoś przyjąć, w swoje kalendarze wpisać. Taki jest nasz harmonogram.
Mamy nadzieję, że w październiku nam się już uda, czyli w drugą
13 października sobotę, planujemy, tak, w sobotę.
Października i w czwartą sobotę. I tak będzie w listopadzie.
Tak, dlatego, że stosujemy się do absolutnie złotej zasady dyrektora Radia Maria i Telewizji Trwam, ojca Tadeusza, który mówi, jak się zaczyna pracę, jest pomysł, to trzeba go realizować. Dzisiaj. Nie za miesiąc, nie za pół roku, czy za rok.
Bo może nam przejść.
Może nam przejść po prostu. A poza tym to jest inicjatywa tak poważna, tak właśnie słyszeliśmy pierwszy głos, no po prostu jest on dla nas, sądzę, wszystkich tutaj obecnych wielkim zdynamizowaniem, wielką zachętą.
Ale też jest, ja jestem osobiście zbudowany, że jednak czekamy, szukamy, tak? Jest gdzieś możliwość wykładu, ktoś poważny pomaga mi też rozumieć i ja tego chcę, ja tego szukam.
Bo jeżeli media dzisiaj, te wszystkie kanały, które tak walczą o miejsce na multipleksie czy gdzie indziej, jeżeli w nich nie będzie treści, tylko dalej ta sieczka, ta pustka, to ludzie te wszystkie pudła będą wyrzucać na śmietnik. Po prostu już dzisiaj to młodzież czyni, ponieważ nie ogląda tych pustych kanałów telewizyjnych, tylko woli samodzielną pracę w internecie po prostu. Oglądanie tego, co mnie interesuje, czy szukanie tych treści, które mnie naprawdę interesują. A zapotrzebowanie na takie treści właśnie głęboko duchowe i również pełne odniesień do kultury współczesnej i dawnej bez wątpienia jest duże. To jest niewątpliwe.
Bardzo
planowali
dziękuję.
Taki właśnie zjazd pierwszego rocznika w czerwcu, ale gdzie, to jeszcze zastanowimy się. Może to będą rozliczne zjazdy w każdej diecezji, na przykład poprosimy księży biskupów i moderatorów diecezjalnych, w każdej diecezji jest przecież moderator, że osoby z uniwersytetu w tej diecezji spotykają się w swojej katedrze ze swoim księdzem biskupem i ze swoim moderatorem diecezjalnym.
To na pewno będzie też jakoś wynikiem sprawdzenia, tak, skąd mamy. Chodzi. Tak. Można powiedzieć słuchaczy czy widzów, którzy
uczestników
chcą...
Uniwersytetu, słuchaczy uniwersytetu.
Bardzo dziękuję. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny będzie prowadzony przez dzieło biblijne imienia błogosławionego Jana Pawła II. W telewizji Trwam, rok akademicki 2012-13. Otwarty, tak?
Tak jest.
Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Można go będzie uważać za otwarty w następną sobotę, 29 od godziny 10, uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi i wygłosi wykład inauguracyjny. To jest takie uroczyste otwarcie uniwersytetu.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, ksiądz profesor Henryk Witczyk, kłaniam się księdzu, ksiądz dr Adam Kubiś, bardzo dziękuję, i ksiądz dr Marcin Kowalski. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.